rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, 10 lutego, we wtorek o 21.06. Przy mikrofonie Rafał Regulski, audycję realizuje Jacek Pol, a naszym gościem dzisiaj jest pani Lidia Szlanga. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Lidia jest pielęgniarką w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, ale pełni tam bardzo odpowiedzialne funkcje i role. Wręcz nie wiem, czy nie jest pani tam najważniejszą osobą.
Nie, absolutnie nie. Tych ważnych osób jest bardzo dużo i w całym szpitalu najważniejsza chyba jest praca zespołowa, ale bardzo miło, że ktoś myśli w taki sposób, że jestem ważna.
Tak, bo proszę państwa, nasz gość w owym Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, Wielkopolskim Centrum, pełni rolę koordynatora przeszczepów i koordynatora protokołu ERAS. Zaraz to wyjaśnimy, o co tutaj chodzi, ale na początek panią zapytam, bo tak naprawdę jest pani koordynatorką procedury przeszczepu płuc, tak?
Tak.
Głównie i tylko.
Tak, z tego względu, że nasze centrum jest centrum monoprofilowym i zajmujemy się tylko pulmonologią i torakochirurgią, czyli wszystko kręci się wokół tego jednego narządu tak naprawdę, dlatego przeszczepiamy płuca.
Mhm. To zanim wyjaśnimy bliżej, na czym polega ta praca, to chciałem panią zapytać, czy pani widziała płuca wyjęte z klatki piersiowej człowieka?
Tak. Wielokrotnie. Widziałam zarówno te zdrowe, po które jeździmy tak naprawdę w różne zakątki Polski, gdzie pobieramy je od dawców zmarłych. Widziałam również wielokrotnie płuca bardzo chore, które wycinamy od naszych biorców, którzy w tym momencie są w takiej chwili zawieszenia, w momencie, kiedy mają wycięte zazwyczaj najpierw prawe płuco i przeszczepione prawe, a następnie wycięte lewe i przeszczepione lewe.
A dlaczego najpierw prawe?
Jest to technika operacyjna, szczerze, jeżeli mam zupełnie być szczera, to dokładnie nie wiem. Myślę, że to jest jakaś sekwencja decyzji. Nie wiem, czy tak jest łatwiej, ale nasi torakochirurdzy zazwyczaj zaczynają od płuca prawego.
Mhm. Czyli widziała pani wyjęte płuca zdrowe i chore.
Mhm.
Czy wśród tych chorych płuc były płuca wieloletnich palaczy?
Tak. Niestety bardzo często pacjent, który zostaje zakwalifikowany do transplantacji płuc, w przeszłości był człowiekiem, który palił dużo. Jednakże, aby zostać zakwalifikowanym, to jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu i ta abstynencja musi trwać co najmniej 6 miesięcy.
Mhm. Czyli mógłbym mieć przeszczepione płuca, gdybym był palaczem, gdybym 6 miesięcy wcześniej rzucił palenie.
Tak. I nie byłby pan również narażony na bierne palenie, czyli to nie jest zmiana tylko danego pacjenta, ale całego otoczenia. Bo przeszczepienie płuc jest naprawdę bardzo dużym wydarzeniem medycznym. Myślę, że w naszym ośrodku największą i najtrudniejszą operacją. I również jakby ze względu na deficyt narządów, my naprawdę musimy przyglądać się z wielu aspektów, jakby z wielu stron temu biorcy, również temu, czy jego warunki socjalno-bytowe, w tym narażenie na bierne palenie tytoniu, nie występuje w jego środowisku.
Innymi słowy, te przeszczepiane płuca nie mogą się zmarnować.
No, brzmi to może drastycznie, ale dokładnie tak.
Mhm. Pani Lidio, czy gołym okiem widać płuca palacza? One się oznaczają wyglądem takim, bo my znamy ze zdjęć różnych takie płuca, ale gołym okiem też to widać?
Widać. Co prawda te płuca, które nadają się do przeszczepienia, one są jakby mocno zniszczone również chorobami, które je dotykają. To nie tylko jest bezwzględnie jakby palenie papierosów, bo czasami, rzadko, ale zdarza się, że to byli pacjenci, którzy nigdy w życiu nie palili, a dotknęły ich choroby, które zniszczyły te płuca do takiego stopnia, że ci pacjenci są niewydolni oddechowo i zależni od tlenu. Ale tak, jeżeli są to płuca byłego palacza, to ewidentnie widać te zmiany takie charakterystyczne, czarne, smoliste, zwłóknienia, takie naleciałości, które no, są charakterystyczne.
A jakie duże są płuca takie wyjęte? Mhm.
Wszystko zależy od tego, ile pacjent ma wzrostu, bo my dobieramy te płuca dla danego biorcy ze względu przede wszystkim na grupę krwi oraz na wzrost pacjenta, bo nie można przeszczepić płuc od mężczyzny, który ma 1,90 m, do kobiety, która ma 1,60 m, bo one naprawdę mają różną wielkość. Mierzymy te parametry jakby na podstawie zdjęć radiologicznych klatki piersiowej, na podstawie tomografii i na podstawie pomiarów antropometrycznych, czyli wzrostu pacjenta.
Mm-hmm. A takie wyjęte, gdyby porównać, to nie wiem, można porównać do piłki takiej, do bejsbola? Czy będą większe, mniejsze? Tak średnio.
Od małej kobiety, drobnej, będą takie jak piłka, ale od mężczyzny w pana wymiarach będą większe.
No dobrze, czyli pani widziała oczywiście wyjęte płuca i zdrowe, i chore, jak się okazuje, ale nie widziała pani na pewno płuc rozłożonych, rozwiniętych, rozprostowanych.
No nie, tego się nie da, ponieważ to jest jakby sieć pęcherzyków połączonych, wypełnionych powietrzem, bo te płuca w momencie, kiedy my wyciągamy, znaczy nasi chirurdzy eksplantują z dawcy, to one są wyciągnięte w momencie, kiedy są jakby na wdechu, jak tak łatwo można to powiedzieć, więc one są rozprężone. Gdyby jakby pęcherzyk po pęcherzyku rozłożyć jakby obok siebie, to ta powierzchnia byłaby gigantyczna, ponieważ jakby miąższ płuca składa się z drobniutkich, malutkich pęcherzyków, które są jakby skupione wokół dużych jakby oskrzeli i oskrzelików.
Ja nawet wiem, jakie duże by były po rozłożeniu, tak jak to pani ujęła, pęcherzyk po pęcherzyku, bo przeczytałem w pewnej wspaniałej książce o ludzkim ciele, że rozłożone przykryłyby kort tenisowy.
Bardzo możliwe.
Bardzo możliwe.
I aż trudno zrozumieć, jak to wszystko w środku w nas się mieści i działa.
A więc już po części właściwie pani powiedziała, czym się zajmuje, bo przemyciła pani takie zdanie, że jeździmy po płuca po całej Polsce.
Tak.
Po zdrowe płuca oczywiście.
Tak.
I na tym polega bycie koordynatorem przeszczepów? Że pani wie, gdzie są do odbioru?
Ojej, brzmi to ciekawie. Tak nigdy o tym nie myślałam, że jesteśmy takimi tylko odbiorcami.
Nie, ja tylko to tak ujmuję, tak
jasne, jakby chce pan zrozumieć, oczywiście. Więc ta praca koordynatora transplantacyjnego w moim przypadku, bo to jest wielowymiarowa praca i nie tylko polega jakby na odbiorze, tak jak pan mówi, bo przede wszystkim, żeby do transplantacji kiedykolwiek doszło, to musi pojawić się ktoś taki jak koordynator donacyjny. Ja się tym nie zajmuję, ani żadna z moich koleżanek, ponieważ centrum, w którym pracujemy, niestety nie ma praktycznie możliwości do prowadzenia dawców ze względu na profil naszej intensywnej terapii. Więc jeździmy do ośrodków, gdzie tacy koordynatorzy donacyjni pracują i dawców prowadzą. W Polsce głównie jesteśmy na takim jakby momencie, gdzie ci dawcy narządowi to są dawcy, którzy mają stwierdzoną śmierć mózgu. Zachód jest trochę w innym miejscu, bo tam jeszcze jest wielu dawców, którzy są dawcami DCD, czyli po nieodwracalnej śmierci krążeniowej. Myślę, że w Polsce jeszcze trochę czasu potrzebujemy, żeby pewne procedury zaakceptować i w tak sposób jakby formalny i mentalny, bo prawnie jest to dozwolone, ale potrzebujemy, myślę, jeszcze trochę czasu. Jesteśmy na etapie, gdzie myślę już większość społeczeństwa, przynajmniej mam taką nadzieję, zaakceptowała fakt, że orzeknięta, stwierdzona śmierć mózgu równa się śmierć człowieka. I to jest proces stuprocentowy i nieodwracalny. Tam po tym momencie jakby nie ma już nic więcej. Jest jedynie to, że jeżeli jest zgoda na pobranie tych narządów, to te narządy ratują wiele następnych żyć bardzo ciężko chorych osób. Oprócz narządów, jeżeli jest jakby zgoda, pobierane są również tkanki, to przekłada się na zdrowie i życie również następnych kilku, jak nie kilkudziesięciu pacjentów. I wygląda to w ten sposób, że jedna decyzja zmarłego za życia, że zechce oddać swoje narządy po śmierci, jest w stanie uratować kilku pacjentów i zazwyczaj są to pobrania wielonarządowe. Więc oprócz naszego zespołu, który jeździ tylko po płuca, w tym miejscu, w szpitalu dawcy, zbiera się kilka innych zespołów po inne narządy i tkanki.
Mhm. Czy pani widziała już uśmiech pacjenta z nowym płucem?
Tak, jest to niesamowite uczucie. Widzę je często, na szczęście. No nie zawsze jest tak w 100%, że idzie wszystko bezproblemowo i tylko jakby skaczemy z radości. Oczywiście są czasami problemy, są też niepowodzenia, ponieważ jest to, tak jak już mówiłam, jedna z najtrudniejszych, najcięższych operacji w naszym ośrodku. Obarczona już od samego początku ogromnym ryzykiem.
A jak długo taka operacja trwa?
Mhm. Sam zabieg przeszczepiania obu płuc trwa między... Najlepiej by było, jakby się zmieścił w 6 godzinach, bo taki jest najlepszy czas niedokrwienia, zimnego niedokrwienia tego narządu, czyli od momentu, kiedy wyciągniemy te płuca z dawcy i wszczepią nasi lekarze drugie płuco. Więc naprawdę mamy fenomenalnych chirurgów, którzy zazwyczaj mieszczą się w tym czasie, no ale te zabiegi potrafią trwać też dłużej. Plus jeszcze całe znieczulenie, wprowadzenie pacjenta w śpiączkę farmakologiczną, założenie tych wszystkich rurek, kabelków i tak dalej, bo tego jest mnóstwo. To wszystko łącznie trwa czasami od nawet 10-12 godzin.
Niesamowite, pół doby.
Mhm.
Lidia Szlanga jest naszym gościem. Lidia Szlanga z Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Za chwilę wrócimy do rozmowy. Sięgamy po pierwszą z trzech piosenek zaproponowanych do audycji przez naszego gościa. Seafret i Oceans, tytuł piosenki. Dlaczego ta piosenka, pani Lidio?
Jest to chyba jedna z moich ulubionych piosenek ze względu na wspaniały tekst i niesamowity teledysk, więc polecam, jeżeli ktoś może sobie teraz obejrzeć. Jest ze mną od dawna i bardzo ją lubię.
No to słuchamy. Trying to pretend
and try to pretend. But it feels like there's oceans between you and me.
I wracamy do rozmowy z Lidią Szlangą, koordynatorką przeszczepów i protokołu ERAS w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii. Pani Lidio, czyli już wiemy, że pani jak trzeba to jedzie w Polskę po płuco do przeszczepu, a jak to się odbywa? Pacjent, który to płuco dostanie, który tu w Poznaniu je dostanie, to on czeka, aż je przywieziecie, czy już jest przygotowywany do operacji?
No i tutaj właśnie chyba zaczyna się główna rola koordynatora.
Czyli pani.
Moja i moich koleżanek, bo na szczęście nie jestem jedyna, bo ta rola koordynatora wiąże się głównie z tym, że trzeba być cały czas w gotowości pod telefonem. Jeżeli chce się zachować jakiekolwiek pozory życia osobistego, no to nie da się być jednym koordynatorem, bo wtedy trzeba by było być 365 dni, więc podzieliłyśmy...
I nie mieć życia osobistego.
Tak, a jednak tego nie chcemy. Więc podzieliłyśmy to bycie pod telefonem w ciągłej gotowości przez trzy osoby, jeżeli chodzi o koordynowanie. I wtedy ta koordynacja polega na tym, że jeżeli dostajemy zgłoszenie z poltransplantu, bo to jest instytucja w Polsce, bez której żadna transplantacja się nie odbędzie, Centrum Koordynacyjno-Transplantacyjne w Warszawie jakby rozdysponowuje wszystkie te narządy. W ogóle to jest długi, złożony proces, tak jak mówiłam, który rozpoczyna się od najpierw szpitala dawcy. Ten dawca musi przejść stwierdzenie śmierci mózgu, musi być rodzina, rozmowa z rodziną, gdzie ci koordynatorzy bardzo często się pytają, jaka była wola tego zmarłego, czy nie wyraził sprzeciwu za życia. Później ten dawca potencjalny przechodzi bardzo wiele badań różnego rodzaju, no bo każdy z tych zespołów transplantacyjnych, którzy pobierze jakikolwiek narząd, musi być pewny, że nie zaszkodzi temu biorcy, przeszczepiając dany narząd, a no boimy się i chorób zakaźnych, i chorób nowotworowych, więc ten potencjalny dawca jest przebadany wzdłuż i wszerz, że tak kolokwialnie powiem.
Niesamowicie odpowiedzialny zabieg to jest, operacja.
Tak, to jest strasznie trudny, skomplikowany pod kątem też technicznym, stricte chirurgicznym. No i w momencie, kiedy my jako Ośrodek Poznański już dostaniemy tą ofertę jakby konkretnego narządu, konkretnych płuc, to wygląda tak, że dzwoni na przykład do mnie, jak ja jestem pod telefonem, koordynator z Warszawy i mówi: słuchaj Lidka, mamy takie płuca w tym mieście, taki dawca, taka grupa krwi, ja sobie to wszystko mogę podejrzeć w takim specjalnym systemie, do którego dostęp mają tylko osoby jakby uprawnione. Sprawdzam wtedy swoją listę naszych biorców, którzy już czekają w sposób aktywny, bo to też jest długi, drugi proces, który jest jakby po naszej stronie, czyli naszego ośrodka, cała kwalifikacja pacjentów do przeszczepiania. I jeżeli ja mam, a zazwyczaj mam, i to kilku biorców pasujących w danej grupie i w danym wzroście, w danym size, wykonuję pierwszy telefon do chirurga, którego mam pod telefonem, a te
który też jest na czuwaniu.
Tak, tak. I tu też są znowu grafiki i chirurgów, i anestezjologów, perfuzjonistów, pielęgniarek anestezjologicznych.
Perfuzjonistów, czyli?
Czyli takich osób odpowiedzialnych za wprowadzenie pacjenta w krążenie pozaustrojowe. na takiej specjalnej maszynie, która się nazywa ECMO, bo przyjęliśmy takie protokoły.
Czyli maszynie, która oddycha za niego,
tak, oddycha,
kiedy nie ma płuc.
Tak, wyprowadza całą jakby tą krew do maszyny zewnątrzustrojowo, tam ją natlenia i oddaje pacjentowi jakby w 100% utlenowaną. Ta maszyna nazywa się ECMO i do zaimplementowania tego ustrojstwa, że tak powiem, pomagają nam w tym kardiochirurdzy i perfuzjoniści. Tak, zdecydowanie.
Czyli na nogi postawieni zostają ludzie, którzy w danym momencie są na czuwaniu, że tak powiem.
Tak, i ja tych wszystkich osób mam grafiki, no bo tak jak i my jako koordynatorki mamy swój grafik czuwania, tak ci wszyscy inni ludzie również. No i dobijając do brzegu, ta koordynacja właśnie wtedy się zaczyna, kiedy mamy to zgłoszenie. Dobieramy odpowiedniego biorcę. Ten telefon do biorcy zazwyczaj wykonujemy my, koordynatorki. Więc ci biorcy to są też pacjenci, którzy są na wiecznym czuwaniu i czekają w domach zazwyczaj na koncentratorach tlenu z ogromną jakby nadzieją, że ten telefon w końcu zadzwoni.
Czyli pan jest tym aniołem, który dzwoni.
Niestety z aniołem to ja mam niewiele wspólnego. Ale tak, jakby dzwonimy do tych pacjentów.
Telefon życia.
Tak, no, można tak powiedzieć. Chciałabym, żeby zawsze to tak było, żeby to się wspaniałym życiem kończyło. No i wtedy, jeżeli wszystko jest na tak, to naszą rolą jako koordynatorek jest po pierwsze zorganizowanie transportu temu pacjentowi, żeby jak najszybciej przyjechał do naszego ośrodka w Poznaniu, żeby rozpoczęły się przygotowania do transplantacji. No i tutaj mamy pacjentów, biorców z całej Polski. Najdalej chyba mieliśmy pacjenta z Przemyśla. Ale mamy z podgranicy czeskiej, ze Szczecina, z Warszawy, no z różnych miejsc.
A jest jakiś wymóg, że to musi być na przykład, nie wiem, Polak?
Nie. No dobrze, jakby był ten człowiek ubezpieczony, bo to są gigantyczne koszty. Więc jakby zajmujemy się ściągnięciem tego biorcy do nas, do ośrodka. I w tym samym czasie organizujemy wyjazd zespołu pobraniowego do szpitala dawcy. No i tu znowu, to też może być w każdym miejscu w Polsce. Ja bardzo nie lubię tego momentu, kiedy trzeba jechać bardzo daleko, a teraz w ogóle pogoda nie sprzyja. Gdzieś tam na początku stycznia, jak były takie intensywne opady śniegu, jechaliśmy po płuca do Krosna, w Bieszczady. Więc wyjeżdżaliśmy o 23, żeby na 6 rano tam zajechać. O 6 było pobranie. To pobranie z naszej perspektywy płucnej trwa około 2-3 godziny. No i szybko w karetkami na lotnisko do Rzeszowa i stamtąd samolotem do Poznania.
I taka karetka jedzie na sygnale?
Tak. Okropne. Jakby ja myślę, że kiedyś tam zginiemy, oby nie, ale trudne uczucie.
Pani Lidio, jak reagują ludzie, do których pani dzwoni z wiadomością: mam dla pani, dla pana płuca?
Zazwyczaj jest to dla nich gigantyczny stres. Oni na ten telefon czekają, ale myślę, że to jest bardzo naturalne uczucie, że ci ludzie się boją. Bo my zawsze w momencie, kiedy kwalifikujemy pacjentów do transplantacji, ten pacjent przechodzi przez szereg, nie dość, że różnych badań, to różnych też spotkań. W tych spotkaniach biorą udział osoby z całego naszego zespołu transplantacyjnego. On jest bardzo szeroki, bo tak jak już mówiłam, naprawdę z każdej strony prawie staramy się przyjrzeć tym pacjentom. No i tutaj też rozmowy przeprowadza zazwyczaj szefowa naszej anestezjologii i szef całego zespołu transplantacyjnego. No i oni muszą opowiedzieć o tym, jak ryzykowny jest ten zabieg i z jakimi powikłaniami może się to wiązać, włącznie również z tym, że można nie przeżyć takiego zabiegu. Bo musimy wiedzieć, że pacjent, który zostaje zakwalifikowany do transplantacji płuc, to już jest skrajnie chory człowiek, no niewydolny oddechowo. Sam zabieg jest obarczony ogromnym ryzykiem. No i tych momentów, gdzie, no, kolokwialnie mówiąc, coś może pójść nie tak, no jest po prostu mnóstwo. Plus czasami sam zabieg pójdzie dobrze, a rezerwy danego organizmu są już na tyle wyczerpane przez miesiące na przykład tej ciężkiej choroby, no, że pacjenci się nie dźwigają, bo ta... Zabieg to jest ogromny wysiłek dla organizmu. Jeżeli pacjent, no, a zdarza się tak, że długo czeka i ta choroba zaczyna go wykańczać, jakby pacjent chudnie, traci masę mięśniową, przestaje się rehabilitować, bo już jest no tak niewydolny.
Wyczerpany.
To bywa bardzo trudne. I zawsze profesor Piewkowski, czyli mój szef, mówi, że najlepiej jakbyśmy trafili w taki złoty okres do przeszczepienia, czyli to jest taki moment, gdzie te płuca są już na tyle chore, że ewidentnie spełniają kryteria, wymagają przeszczepienia, ale ta choroba nie wykończyła jeszcze jakby wszystkich innych narządów i układów, czyli pacjent jest w stanie jeszcze, pomimo tego, że jest na tlenie, jest niewydolny, no jest w stanie na przykład, no nie wiem, wziąć dwie butelki wody i sobie w tym fotelu ćwiczyć. Siadać, wstawać, samodzielnie z tlenem, ale pójść do toalety. Jeżeli ta choroba już na tyle postępuje, że no, pacjent staje się leżący do tego stopnia, że na przykład, no nie wiem, potrzebuje pomocy chociażby w oddawaniu, nie wiem, w załatwianiu się, no to ryzyko już niestety bardzo, bardzo wzrasta, że ten pacjent nie dźwignie się po tym długim, długim zabiegu, znieczuleniu, no bo to wyssie z niego, że tak powiem, jeszcze ogrom energii, których ten organizm już zazwyczaj nie ma.
Ach, czyli to jednak nie jest tak, że hura, pani dzwoni i słyszy hura.
No zazwyczaj jest entuzjazm, ale pomieszany z ogromną dozą strachu i lęku.
Tak jakby pani zapraszała do naprawdę długiego, ciemnego tunelu, ale tam na końcu obietnica światełka.
No, można tak powiedzieć, aczkolwiek ci pacjenci niestety zazwyczaj mają kiepskie perspektywy i ta jakość życia jest bardzo zła. No, badania pokazują, że oczywiście to są tylko statystyki, ale pacjent, który zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia płuc, to jest taki pacjent, który bez tego przeszczepu połowa z nich nie przeżyje więcej niż 2 lata. I to jest takie życie, tak jak mówię, no zazwyczaj z przywiązaniem do tlenu, gdzie wyjście do toalety stanowi bardzo duże wyzwanie. Jeżeli wszystko się uda, to oczywiście to nie jest tak, że nie będzie żadnych trudności, nie będzie żadnych ograniczeń, ale to życie jest naprawdę w zupełnie innej jakości. Nie ma już tego tlenu. Pacjenci wracają do aktywności, do chodzenia na spacery, do pracy. Mamy taką pacjentkę, pani Basia, to jest no, taki nasz naprawdę świetny przykład, gdzie przed transplantacją pani nie mogła dojść do toalety, a dzisiaj wysyła nam co chwilę medale, bo bierze udziały co rusz to w jakichś biegach albo w chodzie Nordic Walking, 10 kilometrów.
Fantastycznie.
I jest naprawdę żywym przykładem tego, że transplantacja ratuje życie.
Mhm. Już pani powiedziała, że najpierw wyjmuje się prawe płuca, a potem lewe, a kiedy spotykają się te różne zespoły, które jadą do jednego dawcy wielonarządowego, to też jest jakaś kolejność pobierania narządów?
Tak, bo wynika ona z czasu zimnego niedokrwienia. Każdy narząd jest, że tak powiem, inaczej czuły na ten okres poza jednym i drugim organizmem. Najkrótszy czas niedokrwienia ma serce, I najlepiej, że od momentu wyciągnięcia do wszczepienia, żeby nie minęły 4 godziny. Więc pierwszeństwo mają zawsze kardiochirurdzy, którzy stają przy klatce piersiowej razem z torakochirurgami i równoczasowo każdy preparuje jakby swój narząd, ale pierwsze wyciągnięte jest serce i to oni pierwsi uciekają z bloku operacyjnego dawcy i wracają do siebie. Później prawie równoczasowo wycinane są płuca i wątroba. W dalszej kolejności narządy jamy brzusznej, nerki, trzustka. Oczywiście nie zawsze wszystko jest pobierane, jasne, bo każdy narząd ma swoje kryteria. Dalej, jeżeli jest zgoda, są pobierane tkanki, zaczynając od jakby najbardziej dystalnych, czyli na przykład rogówek.
Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj, nieco nawiązując do 26 stycznia, ale do tego wrócę po piosence. Zespół Happy Sad i Kostuchna, ta piosenka wybrana przez naszego gościa. Nie wiem, tytuł coś sugeruje?
Jezu, nie! Ja, tu też głównie chodzi o tekst tej piosenki, bo jest ujmujący, a sam zespół to taki zespół, który towarzyszy mi od lat licealnych. Wspaniale wspominam wiele juwenaliów tutaj w Poznaniu z udziałem Happy Sadu. Także bardzo polecam, pomimo tego, że dawno już po studiach, to słucham do dnia dzisiejszego.
No to gramy piosenkę numer 2.
Z chwil może zmienić się.
Z Lidią Szlangą rozmawiamy o przeszczepach, o transplantacji, a to w nawiązaniu do Dnia Transplantacji obchodzonego w Polsce 26 stycznia. I tu Państwu zdradzę, że tak naprawdę to mniej więcej od tego dnia my się na tę rozmowę umawiamy. I ja teraz, no to już tutaj z naszym gościem się umówiłem, że ja nie złamię jakiejś tajemnicy korespondencji, ale mogę powiedzieć, jak to umawianie się wyglądało. Bo zacytuję pierwszego z trzech SMS-ów. To właśnie pokaże, jak funkcjonuje nasz gość zawodowo jako koordynator przeszczepów właśnie w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. A więc od dzisiaj jestem pod telefonem przeszczepowym, który w każdej chwili może zadzwonić i ściągnąć mnie do pracy, aby rozpocząć koordynację. I dalej pani wyjaśniała, że to stwarza ryzyko, że my się umówimy, a pani po prostu nie przyjedzie. Co to znaczy być pod takim telefonem? Już trochę powiedzieliśmy. Po prostu jest pani na czuwaniu, na stand-by'u, jak to się mówi.
Dokładnie tak, bo ten świat transplantacji, on nie ma żadnych norm czasowych. Jakby to może będzie straszne, co powiem, no ale dawca nie wybiera godziny śmierci. Oczywiście pewne rzeczy da się zaplanować, jeżeli chodzi o koordynację i czasami, bo to tak jak pan już usłyszał, jak mówiłam, że tutaj musi się zgrać wiele czynników, wiele czasami zespołów transplantacyjnych musi zdążyć na przykład dojechać do bardzo odległego na przykład ośrodka, takim jak było ostatnio Krosno w Bieszczadach. No ale bywają też sytuacje, że tego czasu jest bardzo, bardzo mało, bo na przykład dawca jest niestabilny. No bo ta śmierć mózgu to jest śmierć również całego organizmu i to, że inne narządy jeszcze pracują, to się nie odbywa bez konsekwencji, więc nie można tego procesu przeciągać w nieskończoność. Im szybciej dojdzie do tego pobrania, tym dla tych narządów lepiej. Dwa, czasami stan biorców jakby wymusza to, że to pobranie musi być jak najszybciej, jak tylko ten dawca jest, ponieważ każda minuta czy godzina jakby stanowi, no, czy ten pacjent przeżyje, czy nie. Dlatego to bycie na tym stand-by'u no nie jest łatwe, bo to są też bardzo często telefony w środku nocy, kiedy tego czasu na zorganizowanie wszystkiego, zebranie siebie, żeby dojechać i całego zespołu pobraniowego, tych karetek, bo jeździmy dwoma karetkami, no to są czasami minuty i już trzeba się pakować i jechać, dlatego to bycie pod telefonem, no w naszym przypadku to każda z nas jest średnio po 10 dni, ale to jest taki czas, kiedy no ja nie jeżdżę na przykład do domu rodzinnego, nie chodzę na basen, nie planuję nic takiego, co...
Ale w tym czasie bycia na czuwaniu, tak?
Tak, w tym czasie. Te 10 dni. Mhm. Oczywiście ja pracuję w tym czasie normalnie, no bo ja pracuję od roku jako koordynator szpitalny, czyli przejęłam też taką funkcję, oprócz tego bycia pod telefonem, staram się pomóc całemu zespołowi to wszystko ogarnąć, bo to, żeby pacjenta przeszczepić w naszym ośrodku, no to najpierw trzeba go zakwalifikować. Ten proces kwalifikacji jest trudny, długi, wymaga miliona papierologii i ktoś to wszystko musi scalać i taka jest też moja rola.
I tu już pani mówi o protokole ERAS, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie. Aczkolwiek protokół ERAS się również w to wplata, ponieważ protokół ERAS zaczął się dużo wcześniej i zaczęliśmy go nie w myśl o transplantacji, tylko w myśl o pacjentach, których operujemy codziennie, czyli pacjentach z nowotworami płuc, bo tym się głównie zajmuje torakochirurgia w Poznaniu. I protokół ERAS to jest Enhanced Recovery After Surgery, czyli taka kompleksowa opieka okooperacyjna, która polega na tym, żeby tego pacjenta, który jest już zakwalifikowany do resekcji miąższu płuca, jak najlepiej przygotować i przeprowadzić przez ten zabieg, żeby było jak najmniej powikłań, komplikacji i żeby ten pacjent jak najszybciej wrócił do pełnej formy.
No bo czytałem, że ten protokół tak naprawdę ma genezę dość późno, bo w latach 90. XX wieku, tak. To jest w medycynie stosunkowo świeża rzecz, ale co ciekawe, Duńczyk, chirurg Henryk Kehlet opracował tę procedurę dla operacji jelita grubego.
Tak, i od tego to się zaczęło i potem ten protokół ERAS, te wszystkie wytyczne rozszerzyły się tak naprawdę na prawie każdą dziedzinę chirurgiczną plus anestezjologiczną.
A czy to przenosząc na inne dziedziny, można by powiedzieć, że to jest taki takie ISO, certyfikat ISO gwarantujący, że procedury są...
Może to nie jest takie stricte ISO, ale to jest coś bardzo prostego, bo kiedyś przez lata się żyło w takiej, myślę, że chirurdzy żyli w takim przekonaniu, że to, co oni zrobią na bloku, to jest najważniejsze, czyli sam zabieg. A właśnie profesor Kehlet pokazuje, że oczywiście to jest niesłychanie ważne, wszystkie techniki operacyjne, czy ręka chirurga, jego umiejętności są bardzo istotne, ale to nie jest wszystko. Na ten przebieg okooperacyjny składa się mnóstwo rzeczy i im lepiej my każdą z tych małych rzeczy jakby zaplanujemy, ten pacjent będzie wiedział, się przygotuje, wychwycimy na pewnym etapie, tym badania pokazują, że jest łatwiej i lepiej dla tego pacjenta.
Czyli nawet najbardziej złota rączka chirurga nie gwarantuje stuprocentowo, że...
Nie. W mojej opinii, niestety, pomimo, nie wiem, mam nadzieję, że żaden z moich wspaniałych chirurgów się nie obrazi, ale żyjemy jakby już na protokole ERAS parę lat i on pokazuje, że są też inne ważne rzeczy. A tak naprawdę clue protokołu ERAS to jest to, żeby to wszystko zebrać w całość, czyli i cudowne rączki chirurga i te wszystkie małe, drobne elementy, rozpoczynając tak naprawdę od prehabilitacji, czyli tego przygotowania pacjenta na kilka tygodni przed zabiegiem, przez cały okres okooperacyjny i pooperacyjny. To są trzy takie główne jakby punkty na tej drodze chirurgicznej pacjenta i dopóki jak te wszystkie punkty jakby się złączą i w każdym z tych punktów pojedyncze takie małe procedury, to wszystko zagra, to wtedy możemy mówić o pełnym sukcesie.
Mm-hmm. No to jeden SMS już był, a teraz drugi SMS, w którym otrzymałem od pani Kosza, brzmiał tak. Od 13 zaczynam konsylium, nie będę mogła rozmawiać.
Dobrze, to...
Konsylium. O co chodzi z tym konsylium?
Konsylium transplantacyjne to taka enigmatyczna nazwa na spotkanie zespołu transplantacyjnego, w którego skład wchodzą anestezjolodzy, chirurdzy, pulmonolodzy, kardiolodzy i koordynatorki. Po to, żeby właśnie tych pacjentów, którzy już kończą proces kwalifikacji, omówić, bo ta decyzja zawsze niełatwa, nigdy nie jest decyzją jednej osoby. Przeglądamy wszystkie te dokumenty, które zebrałam zazwyczaj w drodze tego pacjenta do transplantacji, bo tych badań jest mnóstwo. Mamy to wszystko zebrane, opracowane, przygotowane i w całym tym zespole po kolei omawiamy tych pacjentów i wspólnie zapada decyzja, czy taki pacjent jakby będzie wpisany na aktywną listę, czy to już jest ten moment, czy jeszcze na przykład coś musimy sprawdzić, jakieś badanie pacjent musi nam dostarczyć, dorobić, no czy z jakichś powodów niestety dyskwalifikujemy tego pacjenta i nie będzie w naszym ośrodku wpisany na listę i przeszczepiony.
Mhm. Zanim sięgnę po trzeci SMS, to tylko taką refleksję, taką głupio-mądrą wypowiem, że to wszystko, co pani opowiada, pokazuje, jakim absurdem jest myślenie, że czasami tak się słyszy, ktoś kogoś uprowadził dla narządów. To tylko pokazuje, jak to jest głupie takie myślenie. No i wreszcie trzeci SMS z trzecim koszem. Mieliśmy przeszczep i nie miałam głowy, aby odpisać. Bo to rozumiem, to jest to zwieńczenie, to jest to, na co czekacie, ten przeszczep, który się dzieje po prostu, który może trwać, jak pani mówiła, 12 godzin nawet.
Plus czasami, jak pobranie na przykład było w Krośnie, to najpierw całą noc jechaliśmy i drugie tyle prawie wracaliśmy na szczęście samolotem. I od powrotu z płucami, no to dalej trwa też 7, 8, 10 godzin czasami, więc czasami, a inaczej jeszcze, a sama koordynacja, czyli ten pierwszy telefon, to na przykład jak wyjeżdżaliśmy wtedy do Krosna, to tak żeby zobrazować, o 23, to telefon z propozycją był o 14. Więc od 14 do 23, kiedy pakujemy się do karetek, jedziemy całą noc, tam pobieramy, wracamy z Rzeszowa samolotem, byliśmy z powrotem o 12 i wszczepianie się zakończyło, no Jezu, nie pamiętam dokładnie, od 12, no to pewnie gdzieś 19:20. No to tyle potrafi trwać. I to jest taka praca no, na pełnych obrotach, gdzie no, trzeba się w miarę skupić. Oczywiście moja rola to jest taka rola jakby bez tych części manualnych. No, później największą rolę tutaj odgrywają anestezjolodzy i chirurdzy, kardiochirurdzy, perfuzjoniści, jeżeli chodzi o samo wszczepianie. Ale jakby nie umniejszając, jakby znowu, to tak jak w protokole ERAS. Tutaj każdy ma znaczenie i jeżeli ktoś zawali na którymś etapie, no to później będziemy zbierać tego konsekwencje. Więc myślę, że wszyscy tak samo muszą się angażować i dawać siebie 100%, żebyśmy osiągali później sukcesy.
Powoli musimy puentować naszą rozmowę. W 7 miejscach w Polsce odbywają się przeszczepy płuc, w Poznaniu stosunkowo od niedawna.
Tak. Znaczy jest to reaktywacja programu transplantacyjnego, bo pierwszy program był w latach 2014-2019. Wtedy jakby nie brałam w tym udziału jako koordynatorka, tylko byłam pielęgniarką na oddziale trakochirurgii. I wtedy przez te 5 lat nasz ośrodek przeszczepił 12 osób. Teraz w samym styczniu przeszczepiliśmy 6 osób.
Tego roku, teraz,
tak,
w tym styczniu. Niesamowite.
Więc jakby skala jest nie do porównania. Zaczęliśmy faktycznie w lipcu 2024. I chyba mało kto w naszym ośrodku spodziewał się, że ten program tak szybko się rozkręci. Jest to obarczone naprawdę ogromną liczbą godzin ciężkiej pracy. Wielu, wielu osób, nie jestem zdolna wszystkich tutaj wymienić, ale to na pewno nie jest praca pojedynczych osób, tylko całych zespołów.
Mając świadomość, że jako członek tego zespołu może pani nie odpowiedzieć obiektywnie, ale jak pani widzi właśnie miejsce Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu na tle tych pozostałych też 6, czy w zestawieniu z tymi 6 innymi ośrodkami w Polsce, jako te miejsca, gdzie można dostać nowe płuca, zdrowe?
Znaczy się tak, patrząc tylko na liczby, to w zeszłym roku osiągnęliśmy, że tak powiem, ostatnie miejsce na podium, czyli byliśmy 3 ośrodkiem po Gdańsku i Zabrzu, który wykonał najwięcej transplantacji płuc, pomimo tego, że to był nasz no, pierwszy pełen rok programu. Ale to nie o liczby tutaj chodzi, tak myślę, bo nasz ośrodek nie do końca może się równać z ośrodkiem gdańskim i zabrzańskim, ponieważ tam te transplantacje odbywają się stricte na oddziałach transplantacyjnych, czyli to są oddziały wielołóżkowe, które zajmują się tylko tym. Kwalifikowaniem, przeszczepianiem. A u nas wygląda to tak, że mamy dużą pulmonologię, gdzie kwalifikujemy pacjentów, dużą torakochirurgię, gdzie ich przeszczepiamy, no, dosyć duży JOM, gdzie tych pacjentów prowadzimy, później rehabilitację, ale na tą chwilę nie mieliśmy w ogóle, jakby nie mamy stricte oddziału transplantacji, a proszę pamiętać, że jesteśmy jednym z największych ośrodków w Polsce, który wykonuje najwięcej zabiegów w chirurgii klatki piersiowej, w tym zabiegów onkologicznych, gdzie te zabiegi też nie mogą dużo czekać, więc myślę, że jest to ogromny sukces, że łączymy ośrodek przeszczepowy z ogromnym wolumenem operacji w klatce piersiowej, w tym operacji onkologicznych.
I fajnie, że o tym sukcesie Wielkopolskiego Centrum mogliśmy porozmawiać w tej godzinie z Lidią Szlangą, która jest koordynatorką przeszczepów i protokołu ERAS właśnie w tymże Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu. Jeszcze kawałek zdążymy zagrać, może nie cały, ale sięgamy po niego. Pani Lidio Kwiadia-Błoni, dzień dobry na koniec tego dnia.
To tak właśnie, bo to jest jeden z moich ulubionych zespołów ostatnio. Bardzo pozytywna piosenka, więc zapraszam.
Lidia Szlanga państwa zaprasza do wysłuchania piosenki w audycji, którą prowadził Rafał Regulski, a zrealizował Jacek Pol. Dobranoc.
Ciebie chociaż raz na jakiś czas.
Już 8 rano, wiadomo, że nie zdążysz, więc nie trzeba biec.
Popatrz dookoła, nikt tu nie wie, po co żyć i o czym śnić. Za sobą zostaw górę troski, wyrusz zanim zgubisz trop. Powiedz, jak to jest, że nie słyszysz mnie i nic nie mówisz, a każdy dobrze wie.
Rozmowy po zachodzie.